Dzień dobry. Dziś ważne gości, ważne pytania. Bronisław Komorowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu i witam wszystkich państwa.
Panie prezydencie, jak zdrowie? To moje pierwsze pytanie, no bo dziś ono jest cenniejsze od złota.
Znaczy, rzeczywiście takie czasy, że trzeba pytać o zdrowie. Kiedyś zawsze się lekko tym irytowałem, jak ktoś pytał o zdrowie, a dzisiaj przyjmuję i pytania, i życzenia zdrowia z najwyższą powagą, no bo rzeczywiście okazuje się, że zdrowie jest naszą największą troską, szczególnie w okresie epidemii. Dziękuję bardzo, przeszedłem z koronawirusa, ale już powoli o tym zapominam, bo już, tak powiem, wszystkie płuca i inne organy zostały wyreperowane.
To bardzo dobrze, żeby tak już zostały na stałe. Panie prezydencie, 20-lecie Platformy przed nami, dokładnie jutro. Bez wielkiej fety oczywiście, no bo to jest czas pandemii, więc to jest niemożliwe, ale chyba też takim refleksyjnym, a nie świątecznym nastroju. Jak bardzo niepokoją pana ostatnie odejścia z Platformy Obywatelskiej?
Znaczy, wie pan, to jest normalne zjawisko, ale zawsze przykre, bo świadczące o jakichś albo konfliktach wewnętrznych, albo świadczące o jakichś wątpliwościach natury programowej czy ideowej. I zawsze żal kolegów, koleżanek. Ja już nie jestem członkiem Platformy od 2010 roku, więc to naprawdę dużo lat, ale w dalszym ciągu przyglądam się temu środowisku, trzymam kciuki za to środowisko, a to się przenosi na konkretne osoby w tym wypadku, także i na Joasię Muchę, na Borysa Budkę, na wszystkich. No, sekunduję im i patrzę, trochę się niepokoję, aczkolwiek, wie pan, w moim długim dosyć życiu politycznym też był taki moment, że odchodziłem od mojej partii, z którą byłem związany, której służyłem, wydaje mi się, szczerze, mam na myśli Unię Wolności. I założyliśmy wtedy z grupą kolegów Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, które chciało większej wyrazistości ideowej. Bo wydawało się, że już czas wielkich reform minął, modernizacji Polski, że teraz się będą liczyły bardziej podziały ideowe. No potem poszliśmy razem z całym SKL-em, połączyliśmy się z Platformą Obywatelską.
Wrócę do tego co dzisiaj. Proszę się nie pogniewać, panie prezydencie, ale to, co dzisiaj też jest chyba ważne dla naszych słuchaczy, no bo część z nich na pewno liczy na to, żeby Platforma rosła w siłę, nie odwrotnie. Spytam i wrócę do tego pytania. Dlaczego dochodzi do takich odejść, jak pan myśli? Marszałek Grodzki trochę to lekceważy, mówiąc o niezaspokojonych ambicjach tych, którzy odchodzą z partii, ale Bartłomiej Sienkiewicz mówi wprost, zanim zaczniemy się gorszyć, musimy odpowiedzieć na pytanie, co się stało. Szczerze.
Wie pan, to na ogół są te same przyczyny, tak jak odchodzili politycy Prawa i Sprawiedliwości, odchodzili kiedyś politycy Lewicy, na przykład do Platformy, no to często jest trudno odróżnić, gdzie jest pewne szukanie pewnej koniunktury politycznej i nowej ścieżki kariery. To się rozglądają posłowie i myślą, no tu chyba będzie łatwiej, albo tu jest pewniejszy chleb polityczny, ale najczęściej za tym idą jakieś także wątpliwości natury programowej czy właśnie ideowej. I to jest bardzo trudno odróżnić, gdzie, jakie są proporcje. No, ja powiem na końcu tak, każdego odejścia trochę szkoda, ale z drugiej strony, jeśli się ma to przyczynić do pewnego wyjaśnienia na scenie politycznej motywacji właśnie ideowych czy programowych, no to z punktu widzenia wyborców,
a no
to
właśnie
jest może jakaś pogłębienie jasności politycznej, kto jest kim.
Spytam, panie prezydencie, jaką siłę zdanie pana ma dzisiaj Platforma? Czy jest jeszcze taką partią, która ma szansę kiedykolwiek wygrać wybory?
Platforma Obywatelska w moim przekonaniu jest i będzie liderem opozycji, znaczy będzie najsilniejszą partią polityczną na opozycji. Dzisiaj w moim przekonaniu mało kto ma szansę wygrać indywidualnie te wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość też słabnie, więc ja zakładam, że scenariusz będzie taki, że wygra opozycja dzisiejsza i sumowane głosy dadzą większość w parlamencie wystarczającą do powołania nowego niepisowskiego rządu.
Pan jest optymistą, ale Joanna Mucha, już cytowana przez nas, mówi, że Platforma przez ostatnie lata pokazała, że nie jest w stanie wygrać wyborów. Bogdan Strojewski, który był gościem tu w tym studiu kilka dni temu, powiedział, że gdyby wybory odbyły się w tym roku, Platforma jest do nich absolutnie nieprzygotowana.
Joanna Mucha przeszła do ruchu pana Szymona Hołowni. Więc rozumiem, że jeżeli mówi, że opozycja nie jest w stanie wygrać, no to i także jej nowe ugrupowanie. A ja zakładam inaczej. Ja jestem przekonany, że Razem, czyli Platforma Obywatelska, właśnie ruch pana Szymona Hołowni, Lewica i PSL, Razem będą miały większość w przyszłym parlamencie i to one będą tworzyły rząd, a nie Prawo i Sprawiedliwość.
Kto jest dzisiaj liderem, zdaniem pana, na opozycji? Bo ta wspomniana już dzisiaj Joanna Mucha mówi wprost, że tym liderem, jeśli nie dziś, to za chwilę będzie, ale Szymon Hołownia.
To bardzo trudny pomysł. Rozumiem, ambicja jest sprawą absolutnie niezbędną dla każdego polityka, ale być liderem opozycji, będąc poza parlamentem, wydaje mi się zadaniem karkołomnym. Będą w moim przekonaniu jedyna możliwa sytuacja, taka, która by stworzyła jakiegoś lidera na opozycji, to jest lider zbiorowy. To jest efekt ewentualnego, według mnie bardzo potrzebnego, porozumienia między siłami politycznymi, które wchodzą do parlamentu. No dzisiaj jedną, tak powiem, dwuosobową, rozumiem, zespołem poselskim także wszedł pan Szymon Hołownia, ale jego personalnie w Sejmie nie ma. Więc ja sądzę, że jakieś porozumienie liderów od Lewicy po PSL czy po pana Szymona po ruchu Szymona Hołowni, to może być lider opozycji, zbiorowy lider. Przypomnę, jeżeli pan przypomniał 20-lecie Platformy Obywatelskiej, że swoje największe, tak powiem, rozwój Platforma Obywatelska miała wtedy, kiedy miała triumvirat. Było trzech liderów.
No to sam początek.
Oczywiście potem nastąpiła weryfikacja i zmiany, ale na samym początku to dało dynamikę Platformie
Panie
Obywatelskiej.
Prezydencie,
bo mogła mówić i głosem Macieja Płażyńskiego, i Andrzeja Lechowskiego i Donalda Tuska.
A widzi pan dzisiaj kryzys przywództwa w Platformie? Niektórzy głośno podważają Borysa Budkę.
Wie pan, to niektórzy według mnie mało mądrze, bo podważanie przywództwa w sytuacji, no jednak walki politycznej takiej mocnej, no jest samobójstwem, więc im mniej się na ten temat mówi, tym lepiej. Borys Budka jest bardzo doświadczonym politykiem, może nie jest aż tak bardzo wyrazisty, jakby niektórzy oczekiwali, ale według mnie jego sposób sprawowania władzy w Platformie, kierownictwa Platformy, jest przyzwoity. To nie jest, Platforma nie jest partią wozowską, tak jak PiS. Nie jest partią z kolei także, no, tak powiem, zupełnego braku jakiegoś kierownictwa. No jest partią demokratyczną. Wewnętrzne procedury są takie, jakie są. Wygrał Borys Budka bardzo dużą ilością głosów w wewnętrznych wyborach i według mnie dzisiaj jakiekolwiek próby podważania jego przywództwa są przeciwskuteczne i szkodliwe. Więc ja nie zamierzam w tym uczestniczyć.
Panie prezydencie, ostatnie pytanie w tej części radiowej. Liczy pan na powrót Donalda Tuska do krajowej polityki?
To będzie zapewne zależało od tego, czy będzie miał dalszą możliwość kariery w instytucjach europejskich, czy też nie. Można służyć Polsce, będąc w polityce krajowej, ale jednocześnie w polityce europejskiej. Ja myślę, że Donald Tusk jest rzadkim typem polityka, który zyskał sobie na tyle mocną pozycję na arenie międzynarodowej, że trochę by go było szkoda na tutaj ten taki kociołek krajowy. My nie mamy zbyt wielu polityków, którzy wybili się na mocną pozycję na arenie międzynarodowej. Powiem, może nawet w ogóle nie mamy w tej chwili. Więc ja bym z punktu widzenia Polski uważam, że trochę by go było szkoda, ale on pewnie będzie kalkulował, patrząc na sondaże opinii publicznej. Jest sporo młodszy ode mnie, więc niewątpliwie gdzieś myśli o kontynuowaniu kariery. To będzie albo instytucje europejskie czy międzynarodowe, albo powrót na scenę polską.
Naszą rozmowę za moment kontynuujemy w internecie. Interia.pl i rmf24.pl. Dziękuję. Bronisław Komorowski jest naszym gościem. Zdrowia, panie prezydencie, i zdrowia dla wszystkich słuchaczy. I za moment ciąg dalszy. Dziękuję. Panie prezydencie, a sam tak osobiście pan by chciał, żeby Donald Tusk wrócił do Polski, do tej krajowej polityki, wziął może, jak to kiedyś mówił Jan Maria Rokita, szarpnął te cugle Platformy i doprowadził do zwycięstwa, czy nie?
Wie pan, ja nie widzę, szczerze mówiąc, nie widzę takiej specjalnej możliwości, a oprócz tego przed chwilą, no bo była taka chyba próba przed wyborami prezydenckimi, więc i wycofał się z tego Donald Tusk, więc myślę, że on, jeśli podejmie taką decyzję o powrocie do polityki krajowej, no to w jakiejś sytuacji przymusowej. Myślę, że może odegrać bardzo pozytywną rolę jako inicjator na przykład powstania takiego sojuszu politycznego trwałego, które będzie dysponowało minimum programowym i takim właśnie liderem zbiorowym. Tu są różne warianty dające szansę na oddziaływanie na scenę polską, ale żeby wracać, no wchodzić dwa razy do tej samej wody jest zawsze bardzo trudno.
W takim razie spytam o nową deklarację ideową Platformy Obywatelskiej. Ona miała pierwotnie właśnie powstać teraz, na to 20-lecie wiemy, że będzie później. Co w takiej deklaracji, zdaniem pana, dziś w 2021 roku, roku no, zupełnie innych wyzwań niż te 20 lat temu, powinno się znaleźć?
Według mnie Platforma Obywatelska potrzebuje jakiegoś zdefiniowania na nowo, może nowym językiem, starego poczucia misji, to znaczy odpowiedzialności za kraj, ale jakoś wytłumaczone, na czym to ma polegać. To znaczy, tak jak kiedyś było, wielkim zadaniem była modernizacja kraju i wbudowanie Polski w świat zachodni, no to dzisiaj trzeba trochę na nowo określić być może te same wielkie cele, jakim jest nowoczesna Polska i Polska głęboko zakorzeniona w systemie świata zachodniego, ale trzeba to nowymi słowami, trafiając już także do ludzi młodszych, do ludzi, którzy są przyzwyczajeni do trochę innego języka politycznego.
A konkrety, panie prezydencie?
Bo potrzebne, według mnie, no, Platforma Obywatelska musi także, powinna także pokazać to, co było wielkością. Kiedyś źródłem wielkości i siły Platformy Obywatelskiej, kiedy wygrywała Platforma kolejne wybory. Mam na myśli to, że była partią środka sceny politycznej, rozciągniętej i na lewo od centrum, i na prawo od centrum. Miała, że on tak powstała z połączenia partii liberalnej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, częściowo Unii Wolności i właśnie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Platforma powinna zaznaczyć, że ma te skrzydła rozciągnięte i na lewo od centrum, i na prawo, bo tylko wtedy może być atrakcyjna na przykład dla bardziej, tak powiem, umiarkowanie konserwatywnych wyborców.
Niektórzy obserwatorzy mówią, że tego skrzydła konserwatywnego już od dawna nie ma.
Tak, no tutaj jest właśnie konkurencja z panem Szymonem Hołownią, który co prawda trochę w moim przekonaniu niekonsekwentnie, ale jednak chyba przynajmniej w wymiarze własnych poglądów deklaruje taki właśnie umiarkowany konserwatyzm, czy no, powiedziałbym umiarkowaną prawicowość. Mówię, że mało konsekwentny, bo jego niektóre wybory personalne właśnie przy tworzeniu koła poselskiego czy parlamentarnego, no trochę zdają się przeczyć temu dążeniu, no ale to już jest być może kwestia taktyki. Pan Szymon Hołownia w moim przekonaniu ma szansę zbudowania formacji umiarkowanie konserwatywnej, a właśnie siły ugrupowania umiarkowanie konserwatywne, one mogą odebrać część już zwątpiących i sfrustrowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy dość mają radykalizmu tej partii, więc albo to zrobi Szymon Hołownia, albo to zrobi Borys Budka.
To w takim razie Szymon Hołownia jest
miał taką szansę, ale chyba po wyborach prezydenckich pewną siłę w tym zakresie utracił PSL.
Szymon Hołownia jest w takim razie realnym zagrożeniem dziś dla Platformy? To on przejmie ten elektorat i rząd dusz i tak naprawdę za jakiś czas, kiedy będą wybory, Platforma będzie, ale na miejscu niższym niż Szymon Hołownia i jego ugrupowanie Polska 2050?
Jeżeli tak pan chce definiować, to jest czyim przeciwnikiem i zagrożeniem, no to ja mam nadzieję, że pan Szymon Hołownia będzie zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, że będzie właśnie przyciągał, i to z sondaży widać, że przyciąga część właśnie zniechęconych do PiS-u wyborców umiarkowanych o poglądach takich centrowych. I oni przechodzą. I bardzo dobrze, o to chodzi, żeby mieli dokąd pójść wyborcy zniechęceni do Prawa i Sprawiedliwości, ale o poglądach demokratycznych, o poglądach właśnie nielubiących ekstremizmu. Ale ma pan rację, oczywiście on, Szymon Hołownia, trochę i podbiera i Platformie Obywatelskiej, Lewicy również, no bo zdaje się ta pani posłanka pierwsza to jest z Lewicy.
Tak, na razie jest taki rzeczywiście konglomerat od lewa do prawa.
Każdy chce być w polityce wszystkim na raz. Więc i lewicą, i centrum, i prawicą, i tak dalej. No ale to się na końcu się to nie zupełnie sprawdza. Trzeba się zdecydować. Jedyna szansa to jest być partią centrum sceny politycznej. Wtedy można się rozciągać i na prawo, i na lewo, byle nie przesadzić.
A no zakresie. Właśnie, to wrócę, panie prezydencie, do tej deklaracji programowej. Czy Platforma powinna w jakiś sposób w tej deklaracji jednoznacznie ustosunkować się do takich kwestii jak aborcja i rozdział Kościoła od państwa?
Ja mam swoje poglądy w tym zakresie i tak uważam, że trzeba. Tylko trzeba wiedzieć, jakiego języka użyć i do jakich odwołać się skojarzeń. No, można mówić o rozdziale Kościoła i państwa i trzeba mówić, bo rozdział Kościoła i państwa oparty o wzajemne poszanowanie autonomii obu instytucji jest czymś pozytywnym.
On jest w konstytucji zapisany.
O rozdziale, ale przyjaznym. Rozdział, ale przyjazny rozdział, to znaczy właśnie oparty o wzajemne poszanowanie. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy, to nie jest tylko i wyłącznie wina partii politycznych rządzących, ale także i Kościoła, hierarchii, no mamy absolutny zanik tego poczucia odrębności i mamy takie świadome mieszanie porządków i kościelnego, i państwowego, co jest źle przyjmowane i stanowi zagrożenie i dla państwa demokratycznego, i dla Kościoła.
To konkretnie, panie prezydencie, zabronić na przykład w czasie takich oficjalnych uroczystości uczestnictwa właśnie osób duchownych? Szymon Hołownia chciałby tego, a sam pan uznał, że jest takim konserwatywnym skrzydłem dzisiaj na opozycji.
Ja po moich własnych doświadczeniach i po obserwacjach uważam, że przede wszystkim Kościołowi nie służy pokazywanie się na tle, tak powiem, w ramach porządku państwowego, poza jakimiś absolutnymi wyjątkami. No bo są takie sytuacje jakieś szczególnie symboliczne, w których też jest wartością zaznaczenie jedności i państwa, i Kościoła w jakichś na przykład kwestiach natury historycznej, kwestiach jakichś wielkich wydarzeń, przeżyć, ale generalnie powiedziałbym, i mniej na uroczystościach państwowych biskupów, tym generalnie lepiej. To jest na świecie wypracowany mechanizm, na przykład na przyjęcia do Pałacu Prezydenckiego już za moich czasów przychodził przedstawiciel episkopatu, a nie biskupi w dużej ilości.
Panie prezydencie, a religia w szkołach?
Ludzkości zachodu. Nie mogli zrozumieć, jak to jest. No tutaj, no są takie sytuacje, w których prezydent czy premier no powinien także traktować jako pożądanych gości przedstawicieli różnych grup wyznaniowych, ale to nie powinno być regułą.
Religia w szkołach, bo to też dla niektórych jest sól w oku, powinna zostać czy nie? Powinna być finansowana z budżetu państwa czy z budżetu Kościoła?
Wie pan, ja nie chcę się wypowiadać za Platformę Obywatelską. Tutaj mówię, prezentuję tylko i wyłącznie moje własne poglądy. Tak jak na kwestię aborcji, ja uważałem, że rolą opozycji powinno być, przynajmniej tej platformianej, powinno być obrona kompromisu z 1993 roku, kompromisu politycznej natury, a nie moralnej. Bo polityczne to było, jest to dopuszczenie do tego, że człowiek sam będzie, czy kobieta będzie podejmowała decyzję. Natomiast naruszenie przez Jarosława Kaczyńskiego i panią Przyłębską tego kompromisu z trudem wypracowanego w 1993 roku, no miało wskazywać kobiety na heroizm, na obowiązek rodzenia także wtedy, kiedy było wiadomo, że będzie to dziecko uszkodzone.
No
dziecko
właśnie, dziś wielu polityków Platformy, między innymi Bogdan Zdrojewski.
Ja uważam, że rolą opozycji demokratycznej powinna być obrona tego kompromisu przed Jarosławem Kaczyńskim i panią Przyłębską, a nie jakby zgoda na kwestionowanie, tylko z innych pozycji, no na przykład pozycji pełnego przyzwolenia na aborcję.
Tylko że tego kompromisu, panie prezydencie, zdaniem kilku polityków Platformy już nie ma, bo mówił o tym w studiu w RMF-ie Bogdan Zdrojewski, ale też i wczoraj w TVN24 Borys Budka mówił, że kompromisu już nie ma tego dawnego. Zatem co teraz no dalej? To, referendum?
Tu mam niestety rację, no ten kompromis został zniszczony przez Jarosława Kaczyńskiego i teraz będą tego skutki.
Ja tylko rozumiem, że nie ma powrotu, zdaniem tych polityków nie ma powrotu do tego kompromisu.
Wie pan, no, kompromis został rozbity przez Jarosława Kaczyńskiego. To jest naprawdę skrajna głupota z punktu widzenia właśnie dążenia do tego, aby aborcja nie była aborcją na życzenie. Dzisiaj procesy w młodym pokoleniu uruchomione przez Jarosława Kaczyńskiego idą w stronę pełnego przyzwolenia na pełną swobodę w podejmowaniu decyzji o aborcji. I tego już według mnie nikt nie zatrzyma. Ja mówię o moich poglądach i o polityce, ale to o procesach, które zachodzą wewnątrz społeczeństwa, szczególnie w młodym pokoleniu, to już nikt nie ma na to większego wpływu i Jarosław Kaczyński będzie według mnie personalnie odpowiedzialny w przyszłości za to, że Polska, tak jak Irlandia, superkatolicki kraj, wprowadzi prędzej czy później przeze mnie niechciane rozwiązania pełnego przyzwolenia na aborcję. To jest paradoks, ale tak będzie. Rozwalił, wywrócił stolik kompromisu i dzisiaj już nie zatrzyma procesu stopniowego przechodzenia znacznej części opinii publicznej na stronę zwolenników pełnej swobody aborcyjnej.
Panie prezydencie, referendum w tej sprawie to jest dobry pomysł? Niektórzy żądają tego.
To jest jedyna szansa na powstrzymanie tego procesu, dlatego że przynajmniej dzisiaj wiadomo, że mniej więcej około 60% społeczeństwa była zwolennikami kompromisu z trudem wypracowanego w 1993 roku. Więc być może to jest także sposób na powstrzymanie tego procesu przez oddanie głosu jednak społeczeństwu.
Wrócę, panie prezydencie, jeszcze na moment.
Jest mądrzejsze niż ci, którzy ten niż jest, społeczeństwo jest mądrzejsze w swojej większości od tych, którzy rozwalili ten kompromis.
Mówimy o takich sprawach światopoglądowych. One dzisiaj dla wielu są bardzo istotne. Wrócę do tego 20-lecia Platformy i tego, na ile dziś Platforma jest zdolna na taką właśnie większą i głębszą refleksję na temat tego, jaką partią jest dzisiaj i jaką partią powinna być, żeby wygrywać wybory. Miało powstać coś takiego jak Centrum Nowych Idei. Chyba nie powstało cały czas. Pan dopytuje w jakiś sposób dzisiejsze...
Nie, to proszę... Panie redaktorze, ja już mówię, ja od 2010 roku nie jestem członkiem.
Ja wiem, tylko że pan jako ważny członek i prezydent...
Twoje zobowiązania bycia prezydentem wszystkich Polaków traktowałem serio, że nie mogę być prezydentem partyjnym i od tego czasu nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Więc ja nie wiem, co się dzieje wewnątrz Platformy. No też obserwuję tak, jak i pan zewnętrznie. Więc ja nie wiem, co jest z jakimiś zapowiedziami Platformy.
No, ale domyślam się, panie prezydencie,
polityków aktualnych Platformy.
Że pan kibicuje, no i ma ogromną wiedzę, więc może z tej wiedzy ktoś w Platformie mógłby, chciałby skorzystać. Pytanie moje właśnie, czy korzysta?
Niespecjalnie, wie pan, bo to zawsze politycy mają to do siebie, że uważają, że już wiedzą wszystko najlepiej, więc i w partiach politycznych, poza partiami politycznymi, czasami nie czekając na to, na jakieś pytanie ze strony kolegów, nie tylko w swoim imieniu, ale taki się stworzył obyczaj i możliwość powstała od 2015 roku, że od czasu do czasu byli prezydenci i to wszyscy trzej albo dwóch wypowiadamy się w różnych kwestiach istotnych, więc kto chce, może z tego skorzystać.
Panie prezydencie, czy rozumie pan depresję, ona też pewnie jest, desperację przedsiębiorców, którzy chcą otwierać swoje biznesy, niektórzy nawet to robią, nie czekając na koniec lockdownu?
Słyszałem wczoraj wypowiedź pana prezydenta Dudy, który chyba ze 3 minuty mówił o tym, jak on rozumie desperację i prawie, że ją jeszcze wspierał swoimi, tak powiem, wzruszonym głosem i tak dalej. No tylko na samym rozumieniu, od samego rozumienia sytuacji tych ludzi nic się nie rozwiązuje. Ci ludzie są zdesperowani, między innymi dlatego, że z różnych bardzo powodów czują się porzuceni, osamotnieni i skazani na jakąś klęskę bankructwa, jakiegoś rozpadu pomysłu na własne życie. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że nie zamierzam, nigdy nie robiłem tego, mówić, że oni dawać przyzwolenie na łamanie prawa, no ale powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość rządzące łamie prawo regularnie, nagina prawo, łamie konstytucję, więc w związku z tym nie powinno się dziwić temu, że szczególnie ludzi, zresztą o poglądach do nich zbliżonych, bo to zdaje się tak to wygląda, wielu przedsiębiorców też uważa, no skoro można rządzącym łamać przepisy związane z koronawirusem czy z epidemią, można łamać konstytucję, dlaczego my nie mamy łamać przepisów, które na dodatek są niekonstytucyjne, bo przecież cały wszystkie lockdown i inne są rozwiązania są oparte o rozporządzenie Rady Ministrów, a nie o ustawę. A konstytucja mówi wyraźnie, że tam, gdzie mają być ograniczone prawa obywatelskie ze względów na dobro wspólne, ogólne, jakieś problemy ważne, no to można to robić tylko i wyłącznie ustawą, a nie żadnym rozporządzeniem. Więc oni mają, powiedziałem, mocne argumenty.
To w takim razie pan jako pan.
Słuchać rządu, który łamie sam prawa i mówi nam, nie łamcie prawa, drodzy obywatele.
Czy pan jako Bronisław Komorowski poszedłby w takim razie do restauracji, gdyby było otwarte gdzieś blisko, na dobry obiad, albo pojechał na narty, bo już się stęsknił za śniegiem i zimą?
Nie, zdecydowanie nie. Za śniegiem to tęskniła pani Emilewicz i się sobie załatwiła i swoim dzieciom. Ja, tęskniąc za normalnym życiem, towarzyskim także, powiem nie, absolutnie nie, dlatego że jest problem zagrożenia epidemiologicznego. I to jest problem, ja już odchorowałem koronawirusa, ale to jest pytanie o innych, to jest pytanie o przykład i to jest pytanie o skuteczność w zwalczaniu koronawirusa, więc absolutnie nie, ale jeszcze raz powiem, nie zamierzając, tak powiem, ronić łez nad ciężkim losem restauratorów, tak jak to robił wczoraj pan prezydent Duda, powiem jednoznacznie, władzo droga, ty sama daj przykład, że szanujesz przepisy, także przepisy konstytucyjne, a dopiero potem żądaj tego od obywateli.
Panie prezydencie, mam jeszcze takie pytanie trochę osobiste. Mam nadzieję, że pan się nie pogniewa, bo świat patrzy na to, co dzieje się w Białym Domu, na zmianę warty, na odchodzącego prezydenta. Jakie to jest uczucie, panie prezydencie, kiedy się opuści już to miejsce, w którym się spędziło 4, czy tak jak w Polsce 5 lat? Ten pierwszy moment to jest taki moment poczucia pustki?
Ja myślę, że to jest bardzo różnie. Zależy od tego, kto jakim zapleczem dysponuje. Na pewno komuś, dla kogo polityka jest wszystkim, no to może być nawet, nie wiem, załamanie świata, prawda? Ale dla kogoś, kto ma na przykład, jest już spełniony życiowo. Ja byłem spełniony życiowo i w sensie rodzinnym. Wychowałem 5 z żoną, 5 dzieci. Wszystkie są dorosłe, mamy wnuki, ale także spełniony jako polityk, bo moja kariera to była kariera od więzień w PRL-owskich i podziemia politycznego przez dyrektora gabinetu ministra aż po prezydenta z różnymi wszystkimi stopniami. Więc jeżeli ktoś się czuje spełniony, to pewnie jest mu łatwiej. Natomiast ktoś, kto właśnie wszystkie swoje aktywności ulokował w polityce, ten pewnie ma też i większe kłopoty. Wydaje mi się, że dla Trumpa to było to był zimny prysznic, bo był zdaje się tak szalenie przekonany o własnej sukcesie i o tym, że jakoś zbawił Amerykę. Prawda? To tak w Polsce też Jarosław Polskę zbawił, więc pewnie jemu by było też trudno się, gdyby się załamało to wszystko gwałtownie, jakoś odnaleźć sobie miejsce. No bez rodziny bez spełnienia politycznego na pewno jest trudniej w momencie porażki.
A jak jest z chęcią zaangażowania się w taką czynną politykę po tym właśnie takim momencie, kiedy się odchodzi, kiedy już zostawia się za sobą zamknięte drzwi pałacu, czy w jego przypadku Białego Domu? On chyba sam nie chce rezygnować z polityki. Przejdzie mu to, jak pan myśli, z czasem, czy nie?
To albo mu przejdą, to znaczy sami Republikanie, bo oni pewnie, on dla nich stanowi według mnie w tej chwili najpoważniejsze zagrożenie, jeśli chodzi o przyszłość. I widać, że tam są już ogromne napięcia wewnętrzne. A czy jemu sam przejdzie? Wie pan, no, różnica między politykami europejskimi, polskimi, a amerykańskimi polega między innymi na tym, że tam w Stanach Zjednoczonych prawie większość zdecydowana, jak ma bardzo mocne zaplecze finansowe czy biznesowe. No Trump jest tego najlepszym przykładem. On ma gdzie wrócić. W Polsce politycy, którzy wypadają z polityki albo odchodzą z polityki, no muszą się zająć prozaicznymi sprawami dnia codziennego, zarobieniem pieniędzy, utrzymaniem rodziny. No to także dotyczy i byłych prezydentów w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest trochę inaczej. W Stanach Zjednoczonych to są najczęściej bardzo nie tylko bogaci ludzie, tak powiem z domu, żeby tak powiedzieć, ale także ludzie bardzo dobrze uposażeni przez państwo. Państwo im tworzy różne możliwości i aktywności politycznej, a tam w Polsce jest to o wiele skromniejsze albo bardzo, bardzo skromne. Więc myślę, że dla prezydenta Trumpa głównym mechanizmem go trzymającym w polityce to jest własna ambicja, żeby jeszcze raz, prawda, spróbować. No, myślę, że mu to uniemożliwią sami Republikanie.
A pan, jako pan, po tych ponad 5 latach chciałby się zaangażować bardziej w taką czynną politykę, czy to już jest ten czas, który został za panem i nie warto wracać, jak sam pan powiedział, do tej samej rzeki?
Wie pan, ja jestem człowiekiem i politykiem spełnionym, jak już tak nie wskazując siebie palcem, ale tak to zdefiniowałem. Życiowo jestem spełniony i politycznie również, no bo a oprócz tego, wie pan, no jest tak, że w Polsce nie da się prowadzić polityki poza partiami politycznymi, a ja postanowiłem serio traktować moją deklarację z 2010 roku, że przestaję być politykiem partyjnym i będę próbował być prezydentem wszystkich Polaków, więc dzisiaj zapisać się do jakiejś partii, wie pan, to już by było trochę, po pierwsze, zaprzeczeniem tamtej deklaracji, którą sobie do dzisiaj cenię, ale także ich chyba pewną niezręcznością, więc ja raczej sobie sam wyznaczam rolę, już właśnie mogę coś doradzać, mogę komentować, mogę dzielić się własnym doświadczeniem, ale już w polityce rozumiane jako kandydowanie w wyborach, walkę polityczną, okładanie się kułakami, prawda, w parlamencie, no już nie, proszę to już mnie darować.
To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Pytanie o chyba bohatera dla wielu z nas, o twórcę, autora słynnego komiksu o przygodach Tytusa, Romka i Otomka. Zmarł wczoraj Papcio Chmiel. Pan czytał te komiksy? Było to dla pana ważne wydarzenie w życiu, czy nie?
No to wie pan, ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze wychowywało się między innymi na świecie młodych. I pamiętam, jak tam, już nie pamiętam, chyba 40 groszy kosztowało, się biegło do kiosku i kupowało się Świat Młodych, między innymi ze względu na komiksy związane właśnie z opowieścią o Tytusie, Romku i Atomku. Więc to były takie rysunki towarzyszące mojej wczesnej młodości właściwie i dzieciństwu. Więc ja trochę już potem w komiksach takich książeczkowych, no to ja już z tego wyrosłem, ale zawsze się cieszyłem, że moje dzieci też tego Tytusa, Romka i Atomka gdzieś miały okazję poznać za pośrednictwem już nie świata młodych, ale za pośrednictwem właśnie komiksów.
Papcio Chmiel zasługuje na najwyższe odznaczenie państwowe pośmiertne, bo wczoraj prezydent w tym wywiadzie, o którym pan wspomniał, chyba tak zasugerował, że zasługuje.
No to są oceny prezydenckie. Musi prezydent dbać o to, żeby inni się nie czuli pominięci. Ale oczywiście to jest postać bardzo fajna, bardzo taka miła. Więc dla całego, dla myślę, że właśnie co najmniej dla dwóch pokoleń. Więc ja się bardzo cieszę z tego, że prezydent Polski będzie chciał pośmiertnie, co prawda, ale jednak odznaczyć babcia Chmiela.
Dziękuję bardzo. Bronisław Komorowski, były prezydent, był naszym gościem. Dziękuję panie prezydencie. Dobrego i zdrowego dnia i dla pana, i dla wszystkich naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie. Dziękujemy. Państwu.